To już wiecie o tym doskonale, tyle lat chodzi się do kościoła, że te fragmenty Biblii są no, wycinane. Czytamy po fragmentach całego Starego Testamentu. Nie da się przeczytać w 52 niedziele, więc te fragmenty są wycinane. Niekiedy jeszcze z środka jakieś zdanie jest wycięte, żeby zachować taki rytm narracyjny i jedność wątku. To redaktorzy lekcjonarza wycinają pewne fragmenty. No ale to niestety nieraz jest ze szkodą dla czytania i tak chyba dzisiaj jest. Mianowicie, dzisiaj tu trzy fragmenty zacytuję, które nie były przeczytane. I najgorzej na tym wyszedł Pan Bóg, bo te trzy fragmenty jakoś tak dość mocno zmieniły Jego obraz. Pierwszy. Dzisiejsze czytanie w lekcjonarzu zaczyna się od słów: Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie, złóż w ofierze jedynego syna. No, drodzy Państwo, niezbyt to korzystnie przedstawia naszego Boga Ojca, bo to tak trochę wygląda, siedzi sobie szczęśliwy Bóg w niebie, wszystko ma, jest mu dobrze, aniołowie mu podają lody owocowe i on tak nagle wpada na pomysł: wystawię Abrahama na próbę, powiem mu, żeby zabił swojego syna. Jak otworzymy Biblię, to ten początek jest trochę inny, mianowicie brakuje tu kilku słów, czterech. A po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Nie ma tego. A po tych wydarzeniach. Dlatego, że ludzie pytali, po jakich wydarzeniach? No właśnie, my wchodzimy w środek opowiadania i dlatego redaktor lekcjonarza wyciął to zdanie, a ono ja jednak tu przykleję je z powrotem. A po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Po jakich wydarzeniach? Drodzy bracia i siostry, to jest 22 rozdział Księgi Rodzaju, a Abraham się pojawia w 12 rozdziale. 10 rozdziałów przedtem jest historia Abrahama. A co ten Abraham przez te 10 rozdziałów tam robił? Wyszedł z domu rodzinnego. Zostawił całą rodzinę. Nie całą, bo część zabrał ze sobą, ale zostawił miejsce, gdzie żył. Swoje, że tak powiem, dobra trwałe. To, co się dało zabrać na wielbłądy, to zabrał. Potem stoczył wielką bitwę z królami mezopotamskimi. Potem rozmawia z Bogiem, zawiera z nim przymierze. Jego bolączką jest to, że nie ma dziecka. Jego służebnica rodzi mu dziecko. Potem zawiera drugie przymierze. Dostaje obietnicę, że zostanie ojcem, kiedy ma 100 lat. Pamiętacie, Bóg w gościnie Abrahama przyszedł pod postacią trzech młodzieńców. Targował się z Panem Bogiem o Sodomę i Gomorę. Pamiętacie, jak będzie 50, jak 40, jak 30. I w końcu w wieku ponad 100 lat rodzi mu się syn. I po tym wszystkim Bóg wystawia Abrahama na próbę. Po tej całej szkole, chciałoby się powiedzieć, ewangelizacji. Drodzy bracia i siostry, my nieraz też niesprawiedliwie traktujemy Pana Boga, że Pan Bóg ode mnie wymaga zdania jakiegoś egzaminu, wyjścia obronną ręką z jakiejś próby i mówimy, że to jest trudne. Bracie kochany, za tobą 12 lat katechezy, 50, 100 spowiedzi w życiu, 200. Za tobą rekolekcje u świętej Anny, za tobą pielgrzymki, za tobą rozmowy z babcią w dzieciństwie o religii. Przeczytałeś kilka książek, za tobą różańce, lektury. Bracie, to nie jest tak, że Pan Bóg nagle mówi: o, ty mi złożysz ofiarę. Za tobą 30 lat życia chrześcijańskiego. Za tobą 40, 50 lat życia chrześcijańskiego. I Pan Bóg, no przepraszam, ma prawo przyjść do ciebie i powiedzieć: Piotrze, Darku, Ewo, Elżbieto, teraz przyszedł czas próby. To zupełnie w innym świetle stawia Pana Boga. My nieraz się zachowujemy jak nowicjusze. Coś mi się nie udało, nie zdałem egzaminu, wyrzucili mnie z uczelni, chłopak mnie rzucił, Panie Boże, gniewam się na ciebie, skreślam cię. Zaraz, chwila, moment. Już tak? Koniec? Koniec szkoły? Oblałeś sprawdzian na uczelni i rezygnujesz ze studiów? Czekaj, no powalcz trochę, no zobacz, ile żeś się przygotował do tych studiów. Za tobą podstawówka, średnia szkoła, gimnazjum. Idźmy dalej. I jest napisane w Księdze Rodzaju, że Bóg mówi do Abrahama: weź twego syna jedynego. Tak mi dobry Pan Bóg zesłał wykład, wysłuchałem sobie w internecie księdza Chrostowskiego, profesora Chrostowskiego, wielki autorytet, jeśli chodzi o biblistykę, który zauważył, on tłumaczy to z języków oryginalnych, robi to z wielką swobodą językową i mówi, że gdzieś się tłumaczą zagubiło jedno słowo. Bo Pan Bóg nie mówi do Abrahama: weź Twego Syna jedynego i złóż mi w ofierze, tylko mówi: weź, proszę Twojego Syna jedynego i złóż w ofierze. Drodzy bracia i siostry, to jest kolosalna różnica. Jak ja do kogoś mówię: weź, proszę, to ja wiem, że to jest trudne, co ja do niego chcę. To nie jest tak: pstryk, Abrahamie, ukatrup mi swojego jedynego synka, a ja popatrzę, czy to zrobisz. Tylko ja mówię: proszę. Czyli to jest ważne. To nie jest kaprys Boga. To nie jest zachcianka Boga. Proszę. To nie jest przypadek. Proszę. To jest przemyślane. Ja wiem, że to ciężkie. Ja Cię rozumiem. Ja wiem, że od Ciebie wiele wymagam, ale ja jestem z Tobą. Drodzy bracia i siostry, nieraz cała rozmowa nabiera smaku, jak ktoś doda to proszę. Jak mąż mówi do żony: słuchaj, nie rób tego, nie, no wieś, no do, i proszę. A, no to zmieniło całą wypowiedź. A gdzieś się w Biblii Tysiąclecia nie ma tego proszę. To jedno słowo proszę, że to jest bardzo ważne. Ja wiem, że żądam wiele, to nie kaprys, chcę wzbudzić zaufanie. No ale my jednak zapytamy, bo musimy to pytanie postawić, które się przy tej okazji tego czytania pojawia. A dlaczego Pan Bóg chce ofiary z chłopu, z dziecka? Niektórzy mówią, że Izaak, komentarze żydowskie, biblijne mówią, że Izaak miał wtedy 13 lat. Pewnie śliczny, piękny chłopiec, a Bóg mówi: złóż go w ofierze. Otóż powiedzmy sobie jedną rzecz. Panu Bogu wcale nie zależy na ofierze z tego chłopca. Pan Bóg od początku wie, że ten chłopiec nie straci życia. Pan Bóg od początku wie, że on będzie żył. Tu nie chodzi o ofiarę tego chłopca. Nie ma mowy. Pan Bóg wcale nie chce tej ofiary. To jest tylko próba. A jaką Pan Bóg chce ofiarę? A Pan Bóg chce ofiarę z miłości Abrahama. Z miłości Abrahama. Proszę zwrócić uwagę, że gdyby Panu Bogu zależało na ofierze z tego syna, my często mówimy, Ewangelia mówi: bądź dawcą ochotnym, bądź dawcą takim gwałtownym. Ktoś cię prosi, to daj od razu. Daj mi chleba. Masz chleba. My krytykujemy taką postawę: daj mi chleba. Pomyślę, policzę, może ci dam, wpadnij jutro. Nie, no źle. Dawaj od razu. Ktoś cię prosi, daj od razu. Ktoś wyciąga rękę po pomoc, od razu mu podaj. Pan Bóg mówi: złóż mi ofiarę, Abrahamie. Chciałbym się powiedzieć: weź, nie dyskutuj, nie filozofuj, tylko złóż ofiarę. A Pan Bóg mówi: złóż mi ofiarę, a ja ci pokażę gdzie. I Pan Bóg pokazuje mu górę Moria, która jest 3 dni drogi. Czyli: Abrahamie, zanim mi tę ofiarę złożysz, to będziesz 3 dni jeszcze o tym myślał. Bo nie tu ci każe składać ofiarę na pagórku obok. Tylko złożysz ją za 3 dni drogi. 3 dni i 3 noce. Ksiądz profesor Chrostowski pięknie mówi, że Biblię trzeba czytać między wierszami. Biblię trzeba czytać tam, gdzie jest puste, białe. Czy Państwo sobie możecie wyobrazić, co to były za 3 dni i 3 noce dla Abrahama? A jeszcze Pan Bóg mówi: weź syna Twego, jedynego, którego miłujesz. Weź syna Twego, jedynego, którego miłujesz. Abrahamie, to jest ciężka sprawa. Jemu chodzi o ofiarę Abrahama. Czy on jest tak posłuszny Bogu, czy jest gotowy złożyć w ofierze absolutnie wszystko dla Boga. O tą ofiarę mu chodzi. I nie ma jeszcze trzeciego fragmentu, który redaktor mszału wyciął. Mianowicie to jest ciekawa sprawa. Oni wędrują. Abraham zabiera osiołka, no oczywiście syna, 2 sług. 2 swoje sługi zabiera. I dochodzą do pewnego momentu w tej wędrówce. On już widzi tą górę Moria. I to jest bardzo ciekawa sprawa. I mówi do tych sług: wy tu zostańcie z osiołkiem. Ja z moim synem pójdę uwielbić Boga i wrócimy do was. I tu egzegeci myślą od paru tysięcy lat i nie wiedzą, o co chodzi. Czy Abraham kłamał, mówiąc o tych sług: wrócę do was ze swoim synem, żeby po prostu odłożyć ten moment, kiedy oni się zorientują, że on go zamordował, zabił, złożył w ofierze? Czy to jest taka dziwna tajemnica, że Abraham gdzieś w głębi serca już tak zna Boga, bo z tym Panem Bogiem to on już żyje od wielu lat, że wie, że Bóg nie zażąda ofiary, która przekracza jego możliwości. I wie, że z tym synem wróci. I tego fragmentu nie można pominąć. Tego fragmentu nie można pominąć. Mamy tutaj temat posłuszeństwa. Kochani, są niemodne tematy w naszym świecie. Łagodność, delikatność, subtelność, ale chyba jeden z najmniej modnych tematów to jest posłuszeństwo. Zadałbym Państwa, czy Państwo coś robicie w życiu takiego, że bardzo tego nie chcecie, że macie argumenty przeciwko temu czemuś, że macie argumenty za swoją odmową, że w ogóle jesteście cali na nie, ale jednak to robicie z posłuszeństwa. Matce, ojcu, rodzinie, kościołowi, żona mężowi, mąż żonie. Z posłuszeństwem są kłopoty. Nawet w świętych zakonach, pamiętam, kiedyś jeden zakonnik opowiadał, że teraz dawniej taki generał zakonu mówił do zakonnika, ty się zmienisz placówkę, pójdziesz z Warszawy do Wrocławia, to on szedł. A teraz zakonnicy niektórzy mówią, pomyślę, czy ja zmienię placówkę, więc on ze sobą wozi pieczątki. Jak zakonnik powie, zmienię placówkę, to on mu szybko wypisuje nominację, pieczątki przestawia i zanim on się nie zdąży rozmyślić, to mu daje w rękę dekret. A my też mamy kłopoty i księża, i świeccy ludzie z posłuszeństwem. Dlatego, proszę Państwa, że my dzisiaj jesteśmy wzywani do podmiotowości. Ja to zrobię, ale proszę mnie przekonać. Ja mogę stosować metody naturalne, ale proszę mnie przekonać, że prezerwatywa, antykoncepcja chemiczna jest niedobra. Jak mi ksiądz nie przekona? Dlaczego do tego przykładu się odwołałem? Ja kiedyś rozmawiałem z takim znanym polskim teologiem, tęga głowa, i pytam, księże profesorze, byłem młodym księdzem, jakie ksiądz daje ludziom argumenty, żeby żyli zgodnie, prowadzili to współżycie seksualne według nauki Kościoła, czyli zgodnie z metodami naturalnymi. On mówił, tłumaczę godność aktu płciowego, to wszystko, co Państwu jest znane, ale generalnie mówię jedno. Zaufaj bracie Kościołowi. Zaufaj. Bądź posłuszny Kościołowi, a wygrasz na tym. To, że ludzie na tym wygrywają, to ja wam mówiłem, w Stanach Zjednoczonych są prowadzone badania, tam przeciętnie rozwodów jest 30%, 40%. Wśród tych, którzy stosują metody naturalne współżycia, rozwodów jest 1%. Małżeństwo się rozwodzi, 1%. Zaufaj Kościołowi. A wielu ludzi mówi, jak mnie ktoś nie przekona, to nie zaufam. Posłuszeństwo to jest coś takiego, że ty tego właśnie nie rozumiesz, nie pojmujesz i ze względu na wielkość, mądrość, godność tego, który ci to poleca zrobić, ty to przyjmujesz. Proszę Państwa, jest szokujący fragment dzienniczka siostry Faustyny, gdzie siostra Faustyna, która rozmawiała z Jezusem, jak my z przyjaciółmi, której Jezus w garnku w kuchni róże przynosił, która była mistyczką, że tak można powiedzieć, pierwszej klasy, napisała w dzienniczku tak. Coś mi w środku mówi, żebym nie chodziła do komunii, że jestem niegodna. Kiedy przychodziły mi takie myśli, szłam do przełożonej i mówiłam, co mam robić, bo mam wątpliwości, czy mam przystępować do komunii. Przełożona mówiła, idź do komunii, ja ci nakazuję iść do komunii. I ja szłam do komunii. I Faustyna pisze, tylko to posłuszeństwo mnie uratowało. To jest niesamowite. Kobieta, która rozmawiała z Jezusem, mogłaby go o wszystko pytać, która była jego umiłowaną sekretarką miłosierdzia, którą on tak wywyższył w swoich objawieniach, mówi, uratowało mnie tylko posłuszeństwo. Proszę Państwa, niejedną żonę uratuje posłuszeństwo mężowi, a niejednego męża uratuje posłuszeństwo żonie. Niejedne dzieci uratuje posłuszeństwo rodzicom, niejednych rodziców uratuje posłuszeństwo dzieciom. Posłuszeństwo. Dlatego, proszę Państwa, dlaczego posłuszeństwo? Dlatego, że szatan jest od nas tysiąckroć inteligentniejszy. I Faustyna wiedziała, że szatan potrafi przyjść w wyglądzie Jezusa. I dlatego ostateczną decyzję szła do przełożonej. Przypomina mi się tutaj historia, którą opowiadała mi siostra zakonna. Siostra ze zgromadzenia bezhabitowego, a więc taka, która chodzi normalnie ubrana. Opowiadała, że to był koniec wojny, 45-6 rok, 46. Była na placówce niedaleko Warszawy, na Pradze i była wiosna chyba 46 roku. I się ciężko pochorowała, jakieś zapalenie płuc. I leżała kilka tygodni w łóżku. I przyszła wiosna, ona się już nie mogła doczekać, kiedy wyjdzie na dwór. Tydzień, drugi, trzeci, łóżko, antybiotyki. I tej wiosny się już nie mogła doczekać. Znaczy wiosna już była za oknami, ale ona była jeszcze w łóżku, chora. Ale jeszcze jeden powód miała, że czekała na wiosnę. Dostała od rodziny piękny wiosenny płaszczyk. No po prostu taki płaszczyk, że tylko słońca i chodnika brakuje. I w końcu któregoś dnia przełożona mówi: siostro, wyjdzie dzisiaj siostra, po raz pierwszy do Warszawy pojedzie po chorobie. Nareszcie. Płaszczyk, płaszczyk. Założyła zielony płaszczyk, założyła jakiś berecik, założyła buciki, a przełożona mówi: co? Jaki płaszczyk? Przecież siostra się rozchoruje z powrotem. Jesionka, chustka, buty zimowe. Matko mówiła: wściekłam się, odechciałam się tego spaceru, odechciałam się tego wyjścia. Byłam upokorzona, rozerwałam tą przełożoną na części. Ale trudno. Założyłam tą jesionkę, założyłam chustkę, założyłam zimowe buty. Idę, ludzie się na mnie gapią, pukają się, co to za jakiś stwór idzie. A ja idę do pociągu, wsiadłam, przyjechałam na Warszawę Wileńską. Chciałam wysiadać z wagonu. Nagle zamieszanie, krzyki, ktoś popycha, ktoś krzyczy, ktoś się pcha, ktoś awanturuje się. Nie wiem, o co chodzi. Ktoś mnie wepchnął z powrotem do wagonu. Ledwo stoję na nogach i pytam pewnego pana: proszę pana, co tu się dzieje? Facet się zorientował i mówi: żołnierze radzieccy szukają dziewczyny do zabawy. Dobrze, że pani jest stara, mówi, bo by panią wzięli. A ja miałam 25 lat. Tylko ta chustka i ta jesionka. Czy przełożona wiedziała, że jej ratuje dziewictwo? Nie, na pewno nie wiedziała. Tylko Pan Bóg jej nie mógł jeszcze, zanim wychodziła z domu, wytłumaczyć, że to będzie za 2 godziny, że to żołnierze, że to będzie tak wyglądało. Drodzy Państwo, wiecie, dlaczego się plącze nam w życiu? Bo sami sobą chcemy kierować. A na hasło posłuszeństwo mówimy przeżytek. No co ja posłuszny? Ja ciemny jestem? Jak mi ktoś wytłumaczy, to zrozumiem. Dlaczego mam być z mężem? Bądź posłuszna ślubowi. Oczywiście nie na zasadzie, że on kogoś bije, a ja będę w domu siedziała, ale w ogóle ratuj małżeństwo do końca życia. A ja się zakocham w innym, a w innym ci nie wolno być. Dlaczego? Z posłuszeństwa Bożemu prawu. To jest trudny temat, bardzo trudny. Drodzy bracia i siostry, oczywiście, żeby zrozumieć ofiarę Abrahama, trzeba się odwołać do ofiary Jezusa. Tam w Księdze Rodzaju jest wzruszająco napisane, że Abraham nazbierał drewna, zrobił taką wiązkę drewnianą, jakiegoś chrustu, gałęzi i włożył na plecy Izaaka. No droga krzyżowa, pierwszy obraz, archetyp drogi krzyżowej. Tylko ktoś powie, jest różnica, bo Abraham jednak podniósł rękę, ale nie zabił syna, bo Bóg go powstrzymał, a Jezusa na Golgocie zamordowano. Ale pamiętajcie te słowa Abrahama: ja i chłopiec wrócimy do was. Jezus po 3 dniach wrócił. Wrócił do apostołów, wrócił do niewiast. Dzisiaj, także ten tekst Abrahama, ofiary Izaaka, przygotowuje nas na Golgotę. Apostołów na Golgotę miało przecież przygotować widzenie na górze przemienienia, na górze Tabor. Kiedy on się pokazuje apostołom piękny, nieprawdopodobny, inny, żeby oni ten widok zapamiętali, kiedy będzie Chrystus bity, pojmany, krzyżowany, cierniem koronowany. I to piękno jego jest tak oszałamiające, że Piotr nie wie, co powiedzieć. To się w głowie nie mieści, Piotr nie wie, co powiedzieć. I wydawało się, że mówi zupełnie od rzeczy: Panie, postawmy tu 3 namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Eliasza, jeden dla Mojżesza. Ale proszę Państwa, to nie jest takie głupie, co Piotr mówi. Znaczy, to jest głupie, tylko że wynikające z jego logiki patrzenia na rzeczywistość Bożą. Mianowicie Piotr widzi kawałek nieba i chce wziąć ten kawałek nieba i wsadzić do namiotu jednego, drugiego, trzeciego. Proszę Państwa, to jest nasza logika nieraz. Żeby to, co przychodzi z nieba, ustawić sobie, ja to powiem obrazowo, to wymyślam, ale ktoś mówi tak: tu mam kuchnię, to tu mam Matkę Boską Karmiącą, czuwa nad wszystkim, żeby się nie przypalało. W garażu mam świętego Krzysztofa, a jak? Tutaj mam świętego Józefa, bo tu mąż pracuje. Tak sobie powieszałem te obrazeczki i cały dom mam w alarmie nadprzyrodzonym. Proszę Państwa, niektórzy mówią: msza święta, świetnie, lubię to wzruszające nabożeństwo. Spowiedź, darmowa terapia psychoterapeutyczna. Coś innego, Biblia, świetny poradnik, taki życiowy, świetny przewodnik po kulturach, Bliskiego Wschodu. Że ja sobie po prostu, proszę Państwa, coś biorę z tamtego świata, ale biorę do takich moich tutaj interesów. Ja Państwu jakiś przykład dawałem, jak jakieś plemię murzyńskie, no zresztą nie jedno, to tysiące, znamy to z tych filmów krajoznawczych, że te murzynki różne ciężary noszą na głowach. Może teraz już rzadziej. Ale jakiś wielki, bogaty biznesmen pojechał kiedyś właśnie do Afryki i zobaczył, jak te murzynki noszą na głowach ogromne ciężary. I zlitował się, zadzwonił do Europy i zamówił 50 taczek. I następnego dnia murzynki już miały taczki, pakowały na taczki towar, taczkę kładły na głowę i szły z taczką na głowie z towarem. Po swojemu zrobiły. My bierzemy łaskę, Pan Bóg da ci łaskę. Fajnie, jutro się przyda, bo mam kartkówkę z angielskiego. Pan Bóg da ci błogosławieństwo. Świetnie. W tym miesiącu mam mieć decydującą rozmowę z chłopakiem o małżeństwie. My od razu to wciągamy w swój świat. Tak jesteśmy nauczeni, żeby wszystko przerobić tak na swoje. Nawet w miłości bliźniego. Też to Państwu kiedyś mówiłem, jak rozmawia dwoje znajomych i ktoś mówi, słuchaj, zastanawiam się, czy zdawać na germanistykę, czy na afrykanistykę. Co ty głupi, by zdawał na jakąś afrykanistykę? Po co ci to? Zdawaj na germanistykę. No Niemcy blisko, handel, dyplomacja, no do niemiecki to... A skąd ty wiesz, że dla niego to będzie lepsze? No bo dla mnie by było lepsze, no. Proszę Państwa, mam paru takich przyjaciół, że jak mam takiego przyjaciela filozofa, że jak są jakieś moje imieniny czy urodziny, to zawsze od niego dostanę książkę o czym? O filozofii. Mam wielbiciela muzyki country. Jak dostanę prezent, to dostanę płytę muzyka country. Bo skoro mi się to podoba, to pewnie księdzu się będzie podobać. Znaczy to nie jest takie do końca beznadziejne myślenie. Ale na czym polega miłość bliźniego? Wczuć się, co się jemu będzie podobać. Wejść w czyjś świat. Dokonać tego wysiłku, trudu. Wiesz, przepraszam, może nie trafiłem, ale tak się zastanawiałem, że ty kiedyś mówiłeś, że lubisz jeździć na Mazury, to ja ci kupiłem taką tutaj rzecz. No to wiesz, starałem się pójść tropem twojego myślenia, twojego życia, żeby wejść w ciebie. I to jest wielki post, żeby wyjść z tego swojego świata. I wejść w świat drugiego człowieka. A największym dobrem, które możemy zrobić drugiemu człowiekowi, to jest dobro doprowadzenia go do Boga i wyzwolenia ze zła i grzechu. Lepiej samemu przy drugim człowieku nie majstrować. Proszę Państwa, lepiej się modlić, Panie Boże, żebym ja umiał kochać tego człowieka Twoją miłością. Bo ja, jak go zacznę kochać swoją miłością, jak dziewczyna zacznie kochać chłopaka swoją miłością, chłopak dziewczynę swoją miłością, to się może poplątać. Jak zaczniemy sami majstrować przy sercu i duszy drugiego człowieka. Panie Boże, Ty go kochaj. Dam Państwu taki przykład. To podobno prawda. Byli jacyś podróżnicy w Afryce i rozbili obóz w namiotach. No i rano wstali, wyszli z namiotów, każdy ze swojego, i robią jakieś tam śniadanie, a jeden podróżnik nie wychodzi. Wołają go, co tam, Ryszard, wstawaj, śniadanie. Cisza w jego namiocie. Przestraszyli się. Nawet nie odzywa się, nawet nie ma najmniejszego ruchu. Umarł? No, Boże, on może umarł. Odchylają drzwi do namiotu, a on nie umarł. Leży, oczy ma otwarte, a na jego piersi leży super jadowity wąż. Tak jadowity, że oni się na tym znali wszyscy, że wiedzą, że wystarczy jeden ruch, jeden gest, hałas, że ten wąż zaatakuje. Proszę Państwa, co zrobić? Ten człowiek jest cały spocony, nawet do nich okiem nie może mrygnąć. Oni nie mogą wejść do namiotu, bo może nastąpić atak węża. No i mówią, trzeba kogoś zawołać tu miejscowych. Poszli do jakiejś wioski, mówią taki przykład. Nasz przyjaciel leży z jadowitym wężem na piersi. Przyszedł jakiś tam miejscowy szaman czy inny, popatrzył i mówi, zaraz to zrobimy. I zaczął rozbierać namiot. Jedne paliki, drugie, odsłonił namiot. Drugie paliki, ściągnął sznurki, odsłonił namiot i sprawił, że słońce zaczęło świecić na tego węża. A ten wąż nie lubił słońca. I sobie poszedł w siną dal. Proszę Państwa, ja ten przykład odczytuję. Nie majstruj przy drugim człowieku. Ja mu powiem, ja mu wygarnę, ja mu wyjaśnię, ja mu zabronię, ja go przekupię, ja go tego. Jeśli twój przyjaciel, ojciec, brat dziewczyna jest w cieniu, to zdejmij namiot, żeby Bóg na niego zaświecił. A ktoś powie, teraz to ksiądz opowiada jakieś poezje. Proszę Państwa, to żeby nie były poezje. Ojciec Iwancicz, to jest taki kapłan, który posługuje w Medjugorje, przyszła do niego kiedyś kobieta, która mówi: ojcze, mój syn mnie od 10 lat nienawidzi. Co ja mam zrobić? Jak się za niego modlić? A on do niej mówi: nie módl się za niego. 10 lat się modlisz, dało to coś? Nic. To już nie módl się za niego. Tylko, i teraz Państwo słuchajcie, po pierwsze, niech pani z Jezusem podąża do swojego syna i córek, tam też były córki, które były z nią w ostrym konflikcie. Niech pani z Jezusem podąża do nich w duchu, kiedy jest pani sama w pokoju. Otóż proszę Państwa, mój brat, mój przyjaciel jest teraz ode mnie 50 kilometrów, 100 kilometrów, ktoś jest w Londynie, ktoś w Afryce, ktoś na Bielanach. Ale dla ducha nie ma odległości w kilometrach. Jezus może w tej chwili mojego ducha skontaktować z duchem mojego przyjaciela w Zamościu czy w Kołobrzegu. Może to zrobić. Ja kiedyś słyszałem, że można przez anioła stróża skontaktować się z duchem drugiego człowieka. I ojciec Iwancicz mówi tak: niech pani podąża do syna i córek w duchu, kiedy jest pani sama w pokoju. W duchu proszę patrzeć im w oczy i powiedzieć: wybaczam wam. Rozumiesz? Siedzisz sobie na Ursynowie, a twoja mama jest w Skierniewicach. I mówisz: duchu, zaprowadź mojego ducha i moją myśl do ducha mojej mamy. I chcę ci powiedzieć: mamo, wybaczam ci, że mnie kiedyś skrzywdziłaś. Ja ci wybaczam. I wybaczam cię, że i to. Punkt pierwszy. Ja ci wybaczam. Punkt drugi. Ty wybacz mi, że byłem niedobrym synem, że byłem niedobrą córką, że nigdy z tobą nie pogadałem, że nie powiedziałem ci, że cię kocham. Wybacz mi. Punkt trzeci. Chcę cię kochać tak jak Bóg. O, właśnie ten moment. Chcę cię kochać tak jak Bóg. Nie już swoją mądrością, swoją urodą, swoją seksualnością, swoim urokiem, czarem. Chcę cię kochać tak jak Bóg. I punkt czwarty. Synku, mamo, dziękuję ci Bogu za ciebie. Pamiętajcie Państwo 4 punkty. Wybaczam ci. Wybacz mi. Chcę cię kochać miłością Chrystusa, Boga. I chcę dziękować Bogu za ciebie. Ojciec Iwancicz pisze: po 2 miesiącach otrzymałem od niej list. A jeszcze to jest bardzo ciekawy fragment, kiedy ona mówi: dobrze, to ile razy mam się tak modlić za niego? On mówi: nie modlić się za niego, tylko w duchu mu to rzeczy mówić. Dobrze, a ojciec się będzie modlił za nich? Nie będę się modlił za nich, tylko w duchu też będę te rzeczy im mówił, w imieniu pani. Tak to był dla niej szok. I dopiero za którymś razem zrozumiała. Po 2 miesiącach otrzymałem list. Księże profesorze, zdarzył się cud. Po 10 latach, przed 2 dniami, zadzwonił do mnie syn i zapytał: mamo, czy możesz mi wybaczyć, że nienawidziłem cię przez 10 lat? Mamo, czy mogę wrócić do domu? Mamo, byłem bardzo zły, ale coś we mnie głęboko się zmieniło w ciągu ostatnich dni. Nie mogę tak dłużej już żyć. Mama pisze, że odpowiedziała: tak, synku, natychmiast przyjedź. Po godzinie przyjechał autem. Objęliśmy się i płakaliśmy. Potem rozmawialiśmy, co też działo się między nami. Drodzy bracia i siostry, zdejmijcie namiot z mamy, brata, męża, ojca i wpuśćcie to przebaczenie, to pragnienie miłości, tą wielką pokorę swoją prosto do ducha drugiego człowieka. I nie pytajcie mnie, jak się to robi, na jakich to jest falach, na jakiej częstotliwości. Co mnie to obchodzi? Bóg to potrafi zrobić. Bóg to potrafi zrobić. I może o to chodzi w Wielkim Poście, bo w Wielkim Poście najbardziej chodzi o miłość bliźniego. O miłość bliźniego, nie o posty, nie o wyrzeczenia. I to jest chyba genialny sposób na to, żeby pomóc drugiemu człowiekowi i przejść przez tą wielką próbę miłości, którą stawia przed nami Pan Bóg. Amen.